bo chcę mówić o tym, by chodzić do Kościoła żywego. Uczyńmy nadchodzący rok dla siebie wyzwaniem. Nie opuszczę nabożeństwa bez istotnego powodu. Będę w zborze, bo mogę wiele stracić z Bożego błogosławieństwa. Anna prorokini nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach, dniem i nocą. Anna kochała miejsce, które dał jej Bóg, w którym spotykała swego Boga. Anna nie opuszczała świątyni, przylgnęła do niej. To było miejsce jej oczekiwania na Pana. I gdyby jej tam nie było, gdyby jej nie było w świątyni, utraciłaby jedną i jedyną w swoim życiu możliwość spotkania Zbawiciela, spotkania Jezusa Chrystusa. Gdyby nie była w świątyni, może ominąłby ją ten przywilej spotkania Marii, Józefa i małego Jezusa wtedy jeszcze, którego przynieśli rodzice, by błogosławić w Bożym domu. Nigdy nie wiemy, jakie są możliwości przed nami, co Bóg chce nam dać, czego chce nauczyć, jak chce błogosławić. I to jest jeden z powodów, by być w Bożym Kościele, być w zborze, uczestniczyć w życiu społeczności. Nigdy nie wiemy, co się może zdarzyć na danym nabożeństwie. I Anna, prorokini, dała swoją obecność. Ona była w świątyni. Czytamy dniem i nocą. To było wielkie poświęcenie. Nie oczekujemy, że tak będziecie czynić dniem i nocą, że tu ciągle ktoś będzie. Ale oczekujemy, że wtedy, gdy mamy możliwości, gdy jest nabożeństwo, oczekujemy, że dacie swą obecność. Nie tylko obecność. Anna, czytamy, że modliła się, trwała w postach, dała swoją służbę tej świątyni, którą Bóg jej darował. I zapytuję siebie przede wszystkim, ale poniekąd kieruję to słowo i do was. Czy zbór jest moją duchową oazą? Czy tylko mam kościół? Czy mam taki kościół, do którego chodzę? Chcę to mocno podkreślić, mocno akcentować. Nie potrzebujemy tylko wspólnych nabożeństw w środę i niedzielę. Nie potrzebujemy tylko, by one się odbywały, ale potrzebujemy trwania we wspólnocie. Wzajemnie siebie potrzebujemy. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, aby być z sobą, modlić się, wspierać jedni drugich, reagować na potrzeby jedni drugich. Gdy ktoś jest zasmucony, by razem z nim w tym smutku być, by go pocieszać. Gdy jest chory, by się modlić. A gdy jest szczęśliwy, by dzielić tę radość szczęścia razem z nim. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ żyjemy w czasach, o których ciągle wielu kaznodziei powiada i Biblia o tym mówi, są czasami ostatecznymi. A w tych czasach ostatecznych przyjdzie czas kryzysów, niepowodzeń, duchowego załamania i wtedy musimy mieć gdzieś oparcie. Bez zboru, bez społeczności możemy nie podołać tym wszystkim zagrożeniom idącym z zewnątrz, zagrożeniom naszego duchowego życia. Nie mówię o zagrożeniach, które pojawiają się i dotyczą tu naszej egzystencji, chociaż one są przerażające. Niektórzy ludzie obrażają się, gdy niektórzy powiedzieli, że te rzeczy, które nas spotykają, są znakami od Boga. Żyjemy w czasach ostatecznych i potrzebujemy siebie wzajemnie. Potrzebujemy Kościoła, zboru, w którym będziemy mieć oparcie. To tu możemy tworzyć atmosferę wspólnoty. Ta wspólnota trwa w domu modlitwy, w modlitwie, społeczności z Ducha Świętego, w społeczności z Jezusem Chrystusem, w społeczności z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I myślę, że to jest nam potrzebne, bo gdy przyjdą sytuacje kryzysowe, kto będzie nas wspierał? Kto nam pomoże? Ważne jest mieć zaplecze. Kościół musi być takim zapleczem dla ludzi, którzy w nim szukają schronienia, którzy w nim szukają oparcia. Gdzie pójdziesz szukać pomocy? To przecież pierwszym miejscem, do jakiego się zwrócisz, powinien być Kościół. Powinien być zbór. Zrobię wszystko, by bez istotnej przyczyny nie opuszczać nabożeństw. Być tutaj razem. By poszerzyć to moje rozmyślanie, sięgnijmy do jednego wersetu z Bożego Słowa. Z Księgi Kaznodziei Salomona, z 4 rozdziału, werset 17. W dwóch tłumaczeniach go przytoczę. W tym naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, a potem skorzystam z tłumaczenia Biblii warszawsko-praskiej biskupa Romaniuka. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. A w tym drugim tłumaczeniu tekst brzmi następująco. Uważaj na każdy swój krok, kiedy zmierzasz do domu Bożego. Wejdź do środka, żeby słuchać, a nie żeby, jak to czynią głupcy, złożyć coś na ofiarę. Oni sami nie wiedzą, dlaczego tak źle postępują. Każde nabożeństwo, każda społeczność jest przypomnieniem znaczenia Kościoła. I w życiu narodu izraelskiego świątynia odgrywała wielką rolę. To w niej zgromadzali się ludzie, byli blisko społeczności z Bogiem i między sobą. To słynne już spotkanie proroka Izajasza z Bogiem w świątyni. Gdy Boża obecność w świątyni go ogarnęła, Boża chwała, był poruszony. Nagle uświadomił sobie, że nie jest tylko prorokiem, ale uświadomił sobie, że jest grzesznikiem. I myślał, że to jest koniec jego życia, ale Bóg powiedział mu: właśnie doświadczyłeś czegoś niezwykłego. Oto oczyściłem cię. Oto jesteś uświęcony. Oto posyłam cię z poselstwem do ludzi jeszcze bardziej zagubionych od ciebie. Ale to przywiązanie do świątyni narodu izraelskiego sięga czasów, kiedy nie mieli świątyni, kiedy jej jeszcze nie było. To przywiązanie sięga historii Abrahama. On nie miał świątyni, nie miał namiotu, w którym mógłby spotykać się z Bogiem. Miał namiot, swój dom, był koczownikiem, wędrował. Bóg go z Ur wyprowadził, dał mu polecenie i wędrował. Wiele tego wędrowania w jego życiu było. On mógł modlić się ze swoją rodziną i na pewno tak było. Miał namiot rodzinny i tam w tym namiocie funkcjonowało życie duchowe. A jednak to mu nie wystarczało. To nie zaspokajało potrzeby Abrahama. I czytamy, że na każdym nowym miejscu, gdzie pojawił się, gdzie Bóg mu pozwolił zatrzymać się, budował ołtarz dla Boga. I tam modlił się. Tam miał społeczność z Bogiem. Nie w swoim domu, nie w swoim namiocie. Rodzina, bliscy, to było ważne miejsce. A jednak to mu nie wystarczało. Budował ołtarz i miał społeczność ze swoim Bogiem. Abraham potrzebował społeczności z Bogiem i stąd wywodzi się w narodzie izraelskim ta potrzeba społeczności w świątyni, ta potrzeba bycia też w innym miejscu niż tylko dom, aby mieć społeczność z Bogiem. To Abraham potrzebował takiej społeczności i budował takie miejsca. Gdy się wczytacie dokładnie w historię Abrahama, 14 razy zwijał namioty, 14 razy zmieniał swoje miejsce pobytu. Za każdym razem czytamy, budował ołtarz i służył Bogu. Potrzebował takiego miejsca. Potem postępowali tak samo jego syn i wnuk. Budowali ołtarze, ponieważ czegoś się od ojca nauczyli, czegoś od dziadka się nauczyli. Bóg tam pozwalał im mieć szczególną społeczność. Zadziwiająca jest ta tęsknota za domem Bożym, za społecznością, o jakiej czytamy w Starym Testamencie, a szczególnie kiedy czytamy Księgę Psalmów. Zadziwiająca jest tęsknota do domu Bożego i zadziwiająca jest czasami u niektórych ludzi beztroska, gdy nie mają takiej potrzeby, gdy nie mają takiego pragnienia, gdy nie odczuwają tej więzi i potrzeby bycia w społeczności, w kościele, w zborze. O, jakże miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Tak modlił się i tak wzdychał Dawid. Dlatego polecenie Salomona, pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Pilnuj się, gdy idziesz do domu Bożego. On zachęca nas przez to słowo do ustalenia motywów mojego przychodzenia do kościoła. Dlaczego przychodzę? Dlaczego jestem? Jakie są tego powody? Czego oczekuję? Czy dlatego, że jest taka tradycja, bo w niedzielę wypada przyjść do zboru? Musimy sobie uczciwie stawiać to pytanie co pewien czas. Dlaczego jestem w kościele? Król Dawid powiedział, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Czy za każdym razem, gdy wiem, że idę do zboru, do społeczności, gdy mam te możliwości, raduję się, że mogę pójść do społeczności, do zboru, że będę w kościele? Czy może myślę sobie, a, no tak wypada być, ale pewno będę się nudził. Ale cóż, nie ma problemu. W międzyczasie w holu załatwię swoje interesy. Z tym pogadam, z tamtym. W czasie, gdy trwa nabożeństwo, widzę kwitnie bujne życie w holu. Wcale nie ma ono związku żadnego z uwielbieniem, z chwałą dla Boga. I myślę, że to jest przestroga i ostrzeżenie. Zadaj sobie pytanie. Jakie są motywy Twojego bycia w zborze? Dlaczego tu jesteś? Dlaczego przyszedłeś na nabożeństwo? Co załatwiasz w tym czasie, gdy trwa nabożeństwo? Czym się interesujesz? Różne mogą być powody i motywy. Dlatego Salomon w tym wersecie 17 przypomina nam. Pilnuj swoich kroków. Wejdź do domu Bożego. I odpowiedz sobie, co tu robię? Dlaczego jestem? Przyzwyczaiłem się? By o mnie nikt źle nic nie powiedział, by nie uznali mnie za poganina? Dwóch ludzi weszło do świątyni. Weszli do kościoła. Opisuje nam to ewangelista Łukasz. Brzmi tam ten tekst następująco. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Faryzeusz przyszedł, by wymienić swoje zasługi, przypomnieć Bogu swoje dowody sprawiedliwości i niewinności, spełnić swój obowiązek, ale tak, by Pan Bóg wiedział, że on tu jest. Jakie są motywy moje, że jestem tu? Czy muszę naprawdę w tym czasie rozmawiać o tym, jak się dziecko wychowuje? Czy muszę naprawdę o tym mówić, co w tygodniu się zdarzyło? Zarezerwuj 2 godziny, by mieć społeczność z Bogiem, by mieć czas, kiedy Bóg będzie do ciebie mówił. Cały tydzień mówiłeś. Miej czas, aby Bóg zaczął mówić, by Bóg mówił. 2 ludzi w świątyni. Zobaczcie, jak różne motywacje, jak różne powody. Faryzeusz przedstawił Bogu swoje dowody niewinności. Ale celnik nie miał wiele do przedstawienia Bogu. Przerażony był. Wiedział, że gdy wejdzie tam, to nie ma wiele Bogu do powiedzenia. Wszystko, co mógł powiedzieć: Panie, nie jestem w porządku, ale wiem, że możesz mi okazać swoją łaskę. Wiem, że możesz być miłosierny, możesz mi przebaczyć. Siostry i bracia, chcę na coś wam zwrócić uwagę. Wielu ludzi popełnia błąd. Kiedy mają problem z grzechem, ze swoim życiem, to jak się to zaczyna objawiać? Jak ktoś siedział tu w pierwszej ławce, to zaczyna siadać tak w drugiej, w trzeciej, w czwartej, potem jest pod ścianą, a potem już jest na zewnątrz. Jak masz problem, to zrób jak celnik. Przyjdź i stań przed Bogiem i powiedz: Boże, mam problem. Jak uciekniesz z tego miejsca, z tym problemem, to wcześniej czy później ten problem ciebie dopadnie. Bo prawda jest taka, zabawiasz się z kotkiem, ale ten kot szybko rośnie. Za rok zobaczysz, że to będzie lew, który ci skoczy do gardła. Lepiej tutaj bądź. Nawet jeśli będziesz pod ścianą, bądź tutaj. Bądź w tym miejscu. Bo będą ludzie tobie życzliwi, którzy są zmartwieni i zatroskani, że masz jakiś problem. Będą chcieli się z tobą pomodlić. Będą cię chcieli wspierać. Kto cię na zewnątrz będzie wspierał? Kto ci pomoże? Przyjdzie koleś i powie: chodź na te smutki, łyk wódki. I tak będziesz rozwiązywał swój problem. Naprawdę. Diabeł ma swoich agentów, adwersarzy. Oni mu wiernie służą. Już oni znajdą dla ciebie zajęcie. Oferta jest ogromna. To tylko jeden z takich banalnych przykładów. Celnik wiedział, że jeśli nie znajdzie się w świątyni, nie doświadczy Bożej łaski, Bożej obecności. Znał siebie, ale nie uciekł z tamtego miejsca. Powiedział: Boże, tylko Ty. I co powiada Jezus? Ten, który dostarczył dowody, nie wyszedł usprawiedliwiony, bo on już sam siebie usprawiedliwił. Ale ten zagubiony wyszedł z tamtego miejsca, bo doświadczył Bożej łaski. Tak mu było dobrze wyjść z tamtego miejsca. Może przed tym faryzeuszem on się czuł gorszy, ale kiedy wyszli na zewnątrz, to myślę, że celnik oddychał przynajmniej spokojnie. Usłyszał, że jest usprawiedliwiony, że nie trzeba było tak wiele. Jeśli nie potrzebujesz niczego, to nie przeszkadzaj temu celnikowi, który potrzebuje usprawiedliwienia. Jeśli już niczego nie potrzebujesz, to tam w tym holu nie przeszkadzaj temu, który coś potrzebuje. Pilnuj swoich kroków, by motywy prowadzące nas do zboru były czyste, święte, by to była potrzeba Boga Jego zbawienia w Chrystusie? Jakże dwaj różni ludzie weszli, jak dwaj różni wyszli. Ozdobą domu Twego, Panie, powiada psalm, jest świętość powsze czasy. Może czasami wydaje nam się, że nie ma takiej potrzeby okazywania takiej wielkiej czołobitności w stosunku do miejsca, w którym się znajdujemy. I tego oczywiście nie oczekujemy. Ale to jest miejsce, gdzie spotykamy się z żywym Bogiem, gdzie Bóg Jezus Chrystus chce do nas mówić. Nie mówię o przesadzie, mówię o pewnej powadze, o pewnych motywach i zrozumieniu, dlaczego tu jesteśmy. Bo święta świątynia nie rozwiąże problemu, jeśli w niej nie znajdą się święci Boży ludzie. To tego w tym miejscu oczekujemy i ci święci dopiero uświęcają miejsce. Bóg tu zawsze jest, zawsze oczekuje na nas. Potrzebujemy zboru, potrzebujemy kościoła, świątyni. Anna potrzebowała świątyni. Spędziła swoje życie w świątyni. Kiedy apostoł Paweł nawrócił się, wszystko, co się dowiedział, to brzmiało: idź do Damaszku i powiedzą ci, co masz czynić. Powiedzieli mu, jak ma żyć, jak postępować. Tam byli starsi zboru i powiedzieli mu, co może dalej robić. Ewangelia Łukasza kończy się takim stwierdzeniem: i wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Dla nich to miejsce było ważne. Oni potrzebowali tego miejsca, jakim była świątynia. Nie musieli zwracać uwagi na cały rytuał, który tam w świątyni odbywał się. Wszystko, co jest o nich powiedziane. Byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. To była ich potrzeba. Oni potrzebowali uwielbiać Boga, chwalić Boga, być z tym Bogiem w społeczności. A o apostołach, co czytamy później w Dziejach Apostolskich? Codziennie, też jednomyślnie, uczęszczali do świątyni. Ja nie mówię o kulcie miejsca. Mówię o motywach, o potrzebie. Ona, ta potrzeba musi się zrodzić w moim życiu, w moim sercu. I jeśli jej nie ma, nie ma powodu do chodzenia do zboru. Coś musi się w nas narodzić, w sercu. To nie jest żadna przesada być w zborze. Że ja, bracie, z wami w duchu jestem. Ale ja powiedziałem, ja wolę się z żywymi w zborze spotkać niż z duchami. Ja chcę was widzieć. Was chcę widzieć. Co mi z tego, że w duchu jesteś ze mną? Jak ja nie wiem, co robisz. Bądź tu, w tym miejscu. Nie tylko w duchu. Miejscem chrześcijanina jest dom Boży. Ale chciałbym powiedzieć, czy odpowiedzieć też na dalszą część tego wersetu. Po co idziemy do świątyni? Gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. To jest powód, dla którego jesteśmy w kościele. Nastaw się na słuchanie. Oto najprostsza odpowiedź motywująca moją obecność. Chcę słuchać. Jak nie chcesz słuchać, innym nie przeszkadzaj. Bo tu przychodzimy, aby słuchać. Wsłuchać się w to, co Bóg będzie mówił. Anna nie wiedziała, co Bóg uczyni z jej życiem. Ale dlatego, że trwała w Bogu, w modlitwach, w społeczności, ona usłyszała, że jest Jezus, jest Maria i Józef, jest Jezus w świątyni. I słyszała, jak Symeon ich błogosławił. Podeszła, by mieć udział w tym błogosławieństwie. Ja przychodzę na to miejsce z myślą, że to Bóg do mnie będzie dziś mówił. Nie do innych, że Bóg będzie mówił do mnie, dlatego wsłuchuję się, co On będzie mówił. Niezależnie, kogo użyję do tego mówienia. Zwiastowane słowo będzie dla mnie, nie dla innych. O, to było słowo dobre, ale dla kogoś. Nie, dla mnie. Dla mnie. Oczekuję, że Bóg mnie spotka i coś mi powie, czymś obdarzy, może w czymś upomni. To, czy z kościoła wychodzę zdegustowany, niezadowolony, czy zawiedziony, zależy od tego, z jakim nastawieniem przyszedłem, czy słucham. Gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Nie załatwianie interesów, nie teraz dzielenie się czymkolwiek. Nastaw się przez ten czas nabożeństwa na słuchanie. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, bo kto mnie znalazł, znalazł życie. Kiedy słuchamy, znajdujemy życie. Wiara jest ze słuchania, Słowo Boże powiada. Apostoł Paweł tego doświadczył. A więc słuchamy. Idziemy, by słuchać, by szukać życia. Bo kto znajdzie życie, znajdzie Boga, znajdzie życie. To dlatego staliśmy się wierzącymi, bośmy słuchali, co inni mówili, o czym mówili, aż to słowo któregoś dnia zaowocowało zrodzeniem nas do nowego życia. To prorok Jeremiasz przypomina: poprawcie swoje drogi i czyny swoje. Słuchajcie, co Duch mówi do zboru. To czasy, w których przyszło nam żyć. I musimy się bardzo wsłuchiwać, co Duch mówi do zboru. Co On chce powiedzieć. O czym chce nam powiedzieć. Co zasygnalizować. Przed czym ostrzec. Dlatego, że Boże Słowo ma stać się mieczem przenikającym, jak powiada autor listu do Hebrajczyków, do rozdzielenia duszy, ducha, stawu, szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Przychodzimy nie tylko słuchać, ale przychodzimy uczyć się. Przychodzimy i pozwalamy, aby nas uczono, aby Słowo Boże nas uczyło, aby inni nas nauczali. Bóg tak wiele może zrobić, tak wiele może uczynić z ludźmi, którzy pozwolą się nauczać. Marne byłyby efekty pracy nauczycieli, gdyby dzieci nie pozwoliły się nauczyć. To ta nauka poszłaby w las, prawda? Marne byłyby to efekty, gdyby dzieci nie pozwalały się nauczać. Myślę, że tak jest też i z nami. Kiedy pozwalamy Bogu nauczać się, przychodzi moment, kiedy zdajemy egzamin dojrzałości i ktoś powiedział: uważaj za stracony dzień, w którym niczego się nie nauczyłeś. To prawda. Życie tak szybko mija. Tak często mamy różne konflikty i problemy z sobą. A życie tak szybko przemija. Tak często słyszymy o ludziach, którzy już odeszli. Nic już zmienić nie można, niczego poprawić. Życie tak szybko przemija. Szkoda naszego czasu, energii, które mamy w dyspozycji, na rzeczy, które nie budują, które nie zachęcają. Spotykamy się tu w niedzielę. Mamy dwugodzinne nabożeństwo. A później taki pęd widzę. Trzeba regulować już na parkingu samochodami. Tak, ludzie się śpieszą, wyjeżdżają, no bo trzeba szybko do domu. Zastanów się, czy naprawdę ten pośpiech jest wskazany. Któregoś dnia zobaczysz, jestem sam. Nie mam przyjaciół. Powiedz mi, ilu masz przyjaciół w tym zborze? 5, 1, 7 czy wszyscy? Może dlatego, że zdążysz się tylko przywitać w drzwiach. My nie przychodzimy tu, żeby się przywitać, tylko wymienić kurtuazyjne uśmiechy, powiedzieć sobie hello. Naprawdę to jest coś więcej. Nie śpieszmy się. Naprawdę nie śpieszmy się. Bądźmy z tymi, którzy z nami się dzielą, społecznością. Uczmy się wzajemnie od siebie, bo stracisz dzień, stracisz Boże błogosławieństwo. Przychodzimy tu na to miejsce też, by modlić się. Nie przychodzimy, by się nudzić, ale stajemy przed Bogiem i chcemy powiedzieć Mu o naszych porażkach, o naszych problemach i o naszych radościach. Przychodzimy tu wspólnie modlić się. Chcemy Jemu powiedzieć, co nam dolega, co boli. Ale z niepokojem obserwuję, czy wsłuchuję się w niektóre rozmowy, czy też i modlitwy. Panie, zrób wszystko, żeby mi się dobrze i lekko żyło, by mnie nic nie bolało, by wszystko było tak wspaniale, cudownie. Ale Bóg nie powiedział, że na tym życie polega, że nam nic nie dolega. To jest taki trend i pęd do tego, by za wszelką cenę nic nam nie dolegało, by wszystko się cudownie układało, by się nie zmierzyć z problemami. Sztuką życia jest dla mnie zmierzyć się z problemami, zmierzyć się z trudnościami, dać im odpór, modlić się. I powtórzę znów moje zdanie, z którym się pewno wielu nie zgodzi i powiem, moje stwierdzenie jest obrazoburcze, ponieważ wielu ludzi wybrało sobie łatwą drogę chrześcijańskiego życia. Pastorze, módlcie się za mną, bo mam problemy. A co ty robisz? A ja cały tydzień będę grzeszył. A ty się w niedzielę módl. No to jest zastępcza spowiedź. To jest zastępcze rozgrzeszenie. To ty będziesz robił wszystko, co się da, a ja mam mieć zajęty czas to twoimi problemami. A gdzie twoja modlitwa? Gdzie twoje rozwiązanie? Co ty zrobiłeś w tym kierunku? No ja sobie ulżyłem trochę. No bo to ty jesteś pastor. To może obrażać, to może was irytować, że mam takie podejście. To nie jest tak, że ja mam mieć 24 godziny zajęty czas wami. Ja się zgodziłem i chętnie wiele rzeczy zrobię i chętnie będę się modlił. Ale potrzebuję współpracy. Współpracy. Nie możesz zostać taki zadowolony, że ty to zrobisz. Bo wiecie, to ludzie tak robią. Zapłacą księdzu i myślą, że on za nich rozwiązał problemy. On jest zadowolony, że dostał pieniądze. Ale czy problemy rozwiązał, nie wiem. Naprawdę przychodzimy tu, by się modlić. I kiedy słyszymy zachętę, czasami zdumiewa, że już mamy coraz mniej do powiedzenia Bogu. Coraz mniej się i rzadziej modlimy. Coraz mniej chcemy Mu powiedzieć. Może już nie mamy Mu co powiedzieć. Dlatego trwaj w Kościele, w zborze, w społeczności. Ponieważ u Boga nie trzeba się zapisywać, czekać, że On mi wyznaczy termin spotkania. W każdej chwili, w każdym momencie znoszę głos, a On słyszy. Nie musisz się zapisać w kolejce. On zawsze czeka. On nie potrzebuje też naszego potoku słów. Co celnik zrobił? Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. On nie napisał książki w tym czasie. Wszystko, co powiedział. Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. A ślepy, który usłyszał, że przechodzi Jezus? Co chcesz, abym przejrzał? To wszystko, co można zrobić, a tak wiele osiągnąć, tak wiele otrzymać. Panie, pomóż. Panie, ratuj. Panie, wspomnij na mnie, powiedział Łotr na krzyżu. To wystarczyło, aby otrzymał odpowiedź, aby był z Panem. Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Przychodzimy tu, by mieć społeczność w modlitwie. Gdy idziesz do domu Bożego, to idziesz, by się też modlić. I gdy inni się modlą, módl się z nimi. Ale gdy stajemy w kościele, w czasie nabożeństwa, bądź razem z tymi, którzy się modlą. Wspieraj ich. Powiedz chociaż swoje amen. A my, gdy się modlimy, też powiedzmy amen, byśmy wiedzieli, że to już koniec, że teraz kto inny będzie się modlił, a my mówimy na waszą modlitwę amen. Przychodzimy tu rozmawiać z Bogiem. Nie tylko słuchamy, co Bóg do nas mówi, używając ludzi, ale my też z Nim rozmawiamy. I On się nie obraża, gdy mówimy Mu o naszych problemach, o trudnościach, że nam się nie chce, że nie mamy ochoty, że nie czujemy się pobudzeni. On to wie, bo jest wszechmogący. Ale powiedz to Bogu, przyznając się przed sobą. A ja wierzę, że Bóg ma rozwiązanie na takie problemy. Bóg jest radością, jest moim takim imperatywem do entuzjazmu, do radości. On nie jest sztuczny i ja nie chcę być sztuczny. On jest godzien chwały. On oddał swoje życie za nas. Całe niebo jest napełnione chwałą Bożą. Aniołowie chwałę oddają. Kiedy Jezus narodził się, aniołowie to na ziemi ogłaszali. Chwała Bogu na wysokościach. I ludzie byli wprzęgnięci w to uwielbianie i chwałę. To jest pewien przykład dla nas, że my możemy w tym uczestniczyć, chwaląc Boga, uwielbiając Go, oddając Mu dziękczynienie. My nie śpiewamy piosenek tutaj. My oddajemy Bogu chwałę. My chcemy razem wielbić Wszechmogącego Boga. Tak jak umiemy. To jest czas, w którym chcemy Boga wielbić. Różnoraka forma tego uwielbienia będzie. Ale tu jesteśmy, w domu Bożym, w kościele, aby wielbić Boga. I cieszę się, że to ciągle sprawia nam radość, sprawia nam przyjemność, gdy możemy wspólnie uwielbić Wszechmogącego Boga, gdy możemy Mu śpiewać pieśni na chwałę, gdy możemy, zachęcając się pieśniami, mówić o Bożej potędze, o Bożej łasce. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? To nie jest zgromadzenie emerytów i może rozszalałych młodych ludzi. Ale jest to zgromadzenie ludzi wielbiących Boga, zachwyconych Bogiem, społecznością z Nim. I właśnie to jest też wyrazem, dlaczego tu jesteśmy. Bo mamy społeczność z sobą. A wszyscy, którzy uwierzyli, w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, codziennie też uczęszczali do świątyni, a też w domach się spotykali. Boża rodzina potrzebowała społeczności, spotykania się. To była odpowiedzialność jedni za drugich. Tu przychodzimy, by odczuć więzy rodzinne. Nie te więzy pokrewieństwa łączące nas w rodzinach autentycznie, ale też tej duchowej, Bożej rodziny. Czy odczuwacie taką potrzebę bycia tu z sobą? I kiedy kogoś długo nie widzicie, czy nie czujecie tego niedosytu, że chciałoby się tę twarz zobaczyć, że chciałoby się już z nim widzieć, a co tam u niego słychać, a jak się ma. Ponieważ w Boże może się wiele rzeczy dziać, to może przyciągać, to może być zachętą do społeczności. Bo nie chcę, jestem tutaj, bo nie chcę stracić obecności, Jego błogosławieństwa. Dlatego jestem tu. Bo nie chcę pozbawić swojego życia Bożego błogosławieństwa. Dla niektórych ludzi brak społeczności właściwie stał się takim zwyczajem.
Ale zapytuję się, czy na pewno tacy ludzie są jeszcze w Kościele Jezusa Chrystusa, jeśli Kościół jest im niepotrzebny? Czy na pewno są w Kościele Jezusa Chrystusa? I lepiej mi nie mówcie takich górnolotnych zdań, że ja trwam w Panu. Bez zboru nie trwasz. Udajesz tylko. Wydaje ci się. Bez zboru nie trwasz w społeczności. Nie miej takich złych zwyczajów. Oczywiście tu jesteście dziś, więc was nie oskarżam. Mówię na przyszłość. Gdyby wam przyszła taka myśl. Jestem tutaj dlatego, bo chcę oglądać Kościół w działaniu. Kościół aktywny. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Kto niczego się nie spodziewa, niczego nie otrzyma. Jeśli idę bez motywów, mówiących, że chcę tu coś przeżyć, chcę czegoś doświadczyć, chcę doświadczyć Bożej obecności, chcę się poczuć w żywym Kościele, jeśli to nie będzie moją motywacją, niczego nie otrzymam. Jaki wszedłem, taki wyjdę. Ale jeśli oczekuję na wielkie rzeczy, na Boże działanie, to one będą miały miejsce w moim życiu, w życiu Kościoła, w życiu społeczności. Niech to życzenie moje przypomina o naszej powinności, o właściwych motywach, o słuchaniu, uczeniu się, modlitwie, uwielbianiu, o społeczności i oglądaniu Bożej mocy w działaniu.